miłością, ofiarnością małżonkowi rodzice mają czuwać nad małżeństwem i rodziną. Przez 3 dni żeśmy sobie patrzyli na to, na czym polega czuwanie nad małżeństwem i rodziną. Powtórzę w minutę. Po pierwsze, czuwamy nad tym, żeby sobie od obudzenia się do zaśnięcia okazywać miłość żonie, mężowi, dzieciom przez obecność, ofiarność, czułość. Po drugie, solidnie wychowujemy dzieci, czuwamy przy wychowaniu, czyli kochamy i wymagamy. Ani rozpieszczanie, czyli miłość niby, ale bez wymagań, ani zawręczanie, wymagania, ale bez okazywanej miłości. Po trzecie, kurczowo trzymamy się Boga. Wspólna modlitwa, Eucharystia, spowiedź, rekolekcje, pielgrzymki i tak dalej. Lektura Biblii, lektura tego, co nam pomaga być blisko Boga, więc kurczowo trzymamy Boga. I jeśli to robimy, no to czuwamy przy małżeństwie i rodzinie. Jeśli zaczynają się problemy, mimo czuwania, i czuwanie nigdy nie jest niestety z naszej strony wystarczająco czujne, no to wtedy czuwanie, kiedy zaczyna się już poważny kryzys, to wtedy czuwanie musi przybrać jeszcze bardziej radykalne formy. Jeżeli zaczynamy okazywać sobie agresję mężona, zamiast rozwiązywać problemy, zamiast rozmawiać z bólem, ze smutkiem jak trzeba, ale bez agresji, bez ranienia siebie, no to trzeba czuwać, żeby to radykalnie zmienić z pomocą może młodych ludzi. Jeśli widzimy, że nam trzecie osoby przeszkadzają być szczęśliwymi w małżeństwie, rodzinie, moi rodzice, twoi rodzice, czyli teściowie, moje czy twoje rodzeństwo, czy jacyś krewni albo niby przyjaciele, trzeba się radykalnie od tych trzecich osób odciąć. Bo miłość małżeńska jest najważniejsza, na pierwszeństwo, na drugim rodzicielska, wszystkie inne formy miłości w tle. Bezwzględnie i twardo, więc trzeba nieraz własną rodzicą powiedzieć, dopóki będzie tak postępować jak do tej pory, będę was kochał, mamo, tato, na odległość. Czy ty, żono, mężu, powiedz to twoim rodzicom czy rodzeństwu, a więc czuwanie, by trzecie osoby nam nie przeszkadzały. Jeżeli małżona, syn, córka wejdą w uzależnienia, to czuwamy wtedy, kiedy czuwamy, by strasznie twardo okazywać miłość. Według zasady kochamy cię nadal, nie wycofamy miłości, ale wszystkie skutki twojego błądzenia musisz ponieść ty. Bo tylko radujesz na własne cierpienie w tej fazie życia i czuwamy, żeby się tej zasady bardzo twardo utrzymać, o tym wyższego wczoraj. A jeżeli dochodzi do tych najdramatyczniejszych sytuacji zdrad małżeńskich, to zdradzany małżonek czuwa, by trwać w wierności małżeńskiej, po to, że łamiesz przysięgę, nie daje mi prawa, że miała ona moją. Więc czuwam, żebym ja trwał w wierności Bogu, sobie, dzieciom i niewiernym małżonkowi. I małżonek niewierny albo się radykalnie nawraca, albo wszelkie formy obrony do separacji małżeńskiej, włącznie alimentów i tak dalej. A z kolei, jeżeli to ja jestem zdradzającym, zrywam z kochanką czy kochankiem, jadę na zamknięte rekolekcje, nawracam się radykalnie, wracam do wiernego małżonka i do dzieci, czy tylko do wiernego małżonka, jeśli dzieci już nie ma, czy w ogóle nie było ślubnych. Miłość małżeńska bezwzględnie pierwsza i od tej pory czuwam, żeby coraz bardziej kochać. Teraz to śmiało, dobrze, księże Marku, no teraz mniej więcej wiemy, daj Boże, jak mamy postępować tu i teraz, żeby zapobiegać kryzysom i jak, jeśli się niestety pojawią, jak rozwiązywać, ale co z przeszłością? W przeszłości nie byłem, może tak w skrócie, taki mądry, czy taka mądra, czy tak stanowczy, nie tak czuwałem. I ta przeszłość mi była, a to też jest lekarstwo. Mianowicie, jak zamknąć, ta ostatnia refleksja o tym, jak zamknąć bolesną przeszłość, która przeszkadza mi bardzo właśnie tak mądro mieć teraźniejszość. Z czuwaniem, by nie było kryzysów, albo z natychmiastowym reagowaniem stanowczym, gdy kryzys się pojawia. Jak zamknąć przeszłość? No to 3 warunki. Trzeba się pojednać z Bogiem, trzeba się pojednać z samym sobą i trzeba się pojednać z bliźnimi, zwłaszcza z bliskimi. Najpierw to pierwsze, bezwzględnie najważniejsze. Pojednanie z Bogiem. Mówiąc w największym skrócie, zresztą będzie można doczytać, powiem na końcu, gdzie pojednanie z Bogiem oznacza, że powiem Panu Bogu wreszcie z całego serca: Ty, Boże, jesteś niewinny. Gdy należysz Bogu, to jasne, że Bóg jest niewinny, to on się odpowiedział przed chwilą na wstępie do Eucharystii, że nas kocha nad życie, że mój i Twój los jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los. Jasne, że jest niewinny. W teorii wszyscy się zgodzimy. W praktyce by Was z nami różni. Wiadomo, że Bóg jest niewinny, ale niektórzy z nas atakują Boga jakby był winowajcą. Kiedy to robimy, wtedy jesteśmy pojednani z Bogiem, z naszej winy oczywiście. Robimy to w dwóch sytuacjach. Kiedy krzywdzi nas ktoś z najbliższych, lub kiedy my sami siebie krzywdzimy i krzywdzimy naszych bliskich. Począwszy od samych siebie. Bo to jest tak dramatyczny ból, że wtedy łatwiej nam zwalić winę na niewinnego Boga, niż na prawdziwego winowajcę. Prosty przykład, jakaś pani mi krzyczy wręcz, proszę księdza, mam wielki żal do Boga. A o co? Bo mąż mnie zdradzał. No, pani ma żal do Boga czy do męża? No do Boga. Niech mi się czasem nie wmawia, że gdyby Bóg tego nie dopuścił, to Bóg może by mnie i tak zdradzał. Widocznie Bóg dopuścił, no to mam żal. A czy pani mąż słucha Boga? Czy się modli, czy się spowiada, czy zaprzednia? No nie. No to widzi pani, Bóg nie ma nic do powiedzenia w życiu pani męża. W tej fazie życia pani męża przynajmniej. Daj Boże, żeby się to zmieniło. Bóg nie ma nic do powiedzenia, tak jak ojciec nie miał nic do powiedzenia wobec marnotrawnego syna, kiedy ten zgłupiał. I poszedł sobie w daleki świat i roztrwonił samego siebie. Kpił sobie z miłości do ojca i z cierpienia ojca. Nie miał ojciec nic do powiedzenia wobec syna. To nie ojciec dopuścił, żeby syn się zmarnotrawił, to syn tak zdecydował. Więc kiedy bardzo ktoś nas z bliskich krzywdzi, mąż, żona, syn, córka, mama, tata, brat, siostra, ale zwłaszcza mąż, żona, to wtedy wolimy zgonić winę na Boga i wmówić sobie, że on to niby dopuścił, czy wręcz zesłał, niż uznawać winę prawdziwego winowajcy. A druga sytuacja, kiedy ja sam dręczę siebie. Na przykład wpadam w jakieś straszne uzależnienie, mi się życie odechciewa, to co jest łatwiej powiedzieć? Boże, nie posłuchałem Ciebie, nie kochałem, nie przyjmowałem miłości, nie łamałem przykazania i teraz mam skutki, zadręczam siebie przy okazji bliskich. Czy powiedzieć, Boże, gdzieś był, kiedy zacząłem wchodzić na złą drogę i dlaczego mnie nie ratował? Bóg był, Bóg ratował, wychodził z siebie, posyłał ludzi, tylko ja kpiłem i z Boga, i z tych ludzi Bożych, i z własnej godności, no ale teraz wolę zrzucić winę na Boga niż na samego siebie. No to łatwiej. Otóż dopóki tak robię, jestem niepojednany z Bogiem. I ten, który mnie kocha najbardziej, jest przeze mnie oskarżany. No to do sześcianu wtedy dramat. Bo im bardziej wtedy potrzebuję Boga i Jego pomocy, tym bardziej się na Boga buntuję. Mało, że mnie dręczy mąż, żona, syn, córka, mama, tata, czy mało, że ja sam siebie dręczę, to jeszcze się oddałem od Boga i upatruję Bogu winowajcę. To jest koniec świata. Bóg nigdy, pojedna się z Bogiem, to uznać, Boże, Ty nigdy nikomu nie zsyłasz niczego, co boli. Nigdy nam nie zsyłasz żadnych krzyż, żadnych cierpień, nigdy nie dopuszczasz kryzysów małżeńskich, rodzicielskich, jakichkolwiek innych. To głupi księża nam to wymagają. Głupi księża, nie wiem jak ich nazwać. Do księży mówię to mocno, żeby było jasne. Jacyś głupi księża. 2000 lat temu arcykapłani i uczeni w piśmie, czyli arcybiskupi z współczesnym językiem teologii, skazali Ciebie Boże na krzyż, a następcy tychże duchownych ze Starego Testamentu, księża Nowego Testamentu, w większości mówią takie, odwracają kota ogonem i mówią, że to Ty Boże nam zsyłasz krzyżę. To my Tobie zsyłamy krzyżę. Podobamy jedy, a nie Ty nam. Ty zdejmujesz krzyżę. Ty pozwoliłeś się ukrzyżować, bo chciałeś być ostatnim ukrzyżowanym. Chciałbym, żeby po Tobie już wszyscy tylko wzajemnie się kochali, a zwłaszcza w małżeńskiej rodzinie, krzyże znikną. Ty, Boże, jesteś niewinny. Po drugie, od Ciebie go pochodzi miłość, prawda i radość. Nic innego Ciebie nie pochodzi. Wszystkie, w ogóle wszystkie pochodzą od nas ludzi, od Adama i Ewy. Od tych, którzy Ciebie, Boże, nie słuchają. To nie jest Twoja wina, Boże, że ktoś Cię nie słucha, mimo że kochasz nas życie. Po drugie, Ty, Boże, zawsze mnie kochałeś, także w sytuacji, kiedy byłem na dnie, kiedy sam się dręczyłem, wchodziłem w grzechy, uzależnienia, czy kiedy mąż, żona mnie dręczyli, syn, córka. Ty mnie cały czas kochałeś, tylko ja Twojej miłości nie widziałem, bo się skupiałem na przyjacielach, a nie na Tobie. Ale teraz do mnie dochodzi, zawsze mnie kochałeś i po trzecie, Ty zawsze masz rację. Wszystkie Twoje przykazania są słuszne, wszystkie, nie 95%, wszystkie. I albo będę do tej pory słuchał wszystkich Twoich przykazań, albo znowu będę cierpiał. Czy zadawał cierpienie, czy przyjmował cierpienie od tych, którzy Ciebie nie słuchają, czy jedno i drugie, i będę miał dalej piekło na ziemi. Dosyć tego. Spojednani z Bogiem są wyłącznie ci, którzy, powtórzę jeszcze raz, nie mają już żadnej wątpliwości, że Bóg nam nie zsyła krzyży, żaden biskup, papież, proboszcz, wikary, nic tutaj nie nawróci. Niech sobie mówi Bóg, jak nie chce. Ja słucham Jezusa. Jezus powiedział, przyszedłem w porto i to wam powiedziałem, żeby moja radość była w was i była pełna, nie żebyście krzyży dźwigali. Nie kpijmy sobie z Jezusa, słuchajmy Jezusa, Jak ktoś powie, ale Jezus mówi, kto chce być moim uczniem, weźmie swój krzyż. Swój krzyż, ale nie Jezusowy. Więc mówi, przyjdź, a ja ci nałożę krzyż. Nie. Weź twój krzyż, krzyż twojego uzależnienia, krzyż tego, że twój mąż, żona jest niewierny, niewierna, czy cię dręczy, czy i ty dręczysz i jesteś dręczony. Przyjdź z tymi krzyżami, które sobie nałożyłeś, też ci nałożył z ludzi nie słuchających Boga, a ja ci pomogę ten krzyż zdjąć albo być silniejszym od krzyża, a ja ci krzyża ja Bóg nie nałożę. Więc ty, Boże, jesteś niewinny, ty nam nie zsyłasz żadnych krzyży, cierpień, prób, dramatów. Ty zawsze nas kochałeś i kochasz. Także wtedy, kiedy myślałem, że o mnie zapomniałeś. I ty zawsze masz rację. Będę cię o tym we wszystkim słuchał. A jak w czymś nie posłucham mojej słabości, natychmiast sobie powiem całą prawdę i się natychmiast zmienię. Po drugie, pojednanie z samym sobą. Czy potrzebujemy tego, tak? Każdy z nas codziennie począwszy ode mnie. Otóż dlaczego? Potrzebuję pojednania z samym sobą, nie tylko z Bogiem. Po pierwsze dlatego, że czasami każdy z nas siebie krzywdzi, sam siebie. Żadne zwierzę siebie nie skrzywdzi. A nie dlatego, że jest lepsze od nas, skoro nie ma wolności. Komputer siebie nie skrzywdzi, nie dlatego, że jest lepsze od nas. Myśmy tak zaprogramowali komputery, a Bóg zwierzęta. Nam dał Bóg wolność, prawdziwą, więc mogę ją prawdziwie głupio użyć, krzywdząc samego siebie. Do uzależnień śmiertelnych włącznie, do samobójstw włącznie. Już nie mówiąc o tych codziennych krzywdach, których nie wyliczał. Każdy z nas codziennie jakoś się tam krzywdzi. I jak nie mieć żalu do siebie? Powinienem mieć żalu do siebie. No jak nie mieć żalu do krzywdziciela? Zwłaszcza jeśli to ja sam jestem krzywdzicielem samego siebie. Po drugie, mam żal do siebie o to, że innych ludzi krzywdzę. Począwszy od najbliższych, choćby w drobiazgu, czasami dramatycznie. Bo nawet jak sumienie mnie nie ruszy, to skutki ruszają. Jeśli na przykład mąż zdradza żonę, ubija się, dręczy dzieci i bliscy muszą wzywać policję, muszą oddawać sprawę do sądu. I ten ktoś ląduje krzywdziciel pod mostem, wreszcie, czy syn ma naprawdę w obliczu śmierci, no to ma żal potem, mam żal do siebie, że ciebie krzywdziłem. Bo wcześniej czy później ponoszę konsekwencje, bardzo bolesne. Płaczesz na mnie, nie ufasz mi, słusznie, zamykasz drzwi przede mną, słusznie, idziesz do sądu przeciwko mnie, słusznie. No i jest mi źle, więc mam żal. Po co ja nakrzywdziłem innych? I teraz ponoszę konsekwencje. Po trzecie, mam żal do siebie o to, że dawałem się krzywdzić. Jeżeli ktoś mnie krzywdził, kiedy byłem dzieckiem, to mam żal wyłącznie do krzywdziciela. Tutaj ostrzegam Panie, jeżeli byłyście krzywdzone jako dziewczynki, to miejcie żal tylko do krzywdzicieli. No niestety kobiety w swojej delikatności kobiecej biorą winę na siebie. Nas Pani była krzywdzona przez rodziców zdradzających siebie ateistów, zabijających swoje dzieci, a jej rodzeństwo. I moje w skrócie, piekło na ziemi. I ona sobie wmawiała, że to jest jej wina. Że skoro rodzice się zdradzają, kłócą, biją, zabijają moje rodzeństwo, swoje inne dzieci, to znaczy ja jestem zła. To znaczy ja nie zasługuję na bycie córką, są rozczarowani mną i dlatego to dramat. No można się tak zadręczać, ale to jest bez sensu. Więc jeżeli nawet to robiłaś, to się z tego wyzwól. Jeżeli ktoś się krzywdził w dzieciństwie, na nastoletniości, czy wtedy, kiedyś nawet starsza się nie mogła się jeszcze bronić, nie miałaś wiedzy, wsparcia i tak dalej, to miej żal wyłącznie do krzywdziciela, ale nie do siebie. Natomiast jeżeli sobie uświadamiasz, że byłaś krzywdzona, czy byłeś, kiedy już miałeś szansę się bronić, na przykład po tych rekolekcjach, jeśli pozwoli się dalej krzywdzić, to już jest twoja wina. Nie koniecznie moralne, to mogą być jeszcze emocje za silne, ale już możesz mieć święte prawo do żalu do samej siebie, na przykład zwłaszcza Panie, jeśli wrócisz dzisiaj i pozwolisz dalej, żeby mąż ubijający się dalej cię dręczył, czy syna, to na przykładu, to teraz masz święte prawo mieć żal do samej siebie. Może nie grzech, bo grzech to trzeba być świadomym i wolnym, a wolność może być bardzo ograniczona emocjami, na przykład czy poczuciem bezsilności, ale już świadomość jest. Mam szansę się bronić, jeśli będę blisko Boga, jeśli będę aplikować te Boże zasady obrony, jeśli będę w grupie Emaus czy innej, z pomocą Bożych ludzi, mam szansę się bronić, a nie broni, no to mam żal do siebie. I teraz co zrobić z tym potrójnym żalem do siebie? O to, że sam siebie krzywdzę, że ciebie krzywdzę, skutki przychodzą, że daje się krzywdzić, kiedy już jestem w stanie się bronić z pomocą Boga i Bożych ludzi i własnego wysiłku. Otóż najpierw powiem, czego nie robić. Po pierwsze, nie zadręczaj się. Pierwsze to jest właśnie zadręczanie. Proszę księdza, nabroiłam i już będę się zadręczał, podcinam sobie żyły, wchodzę w jakieś towarzystwo, gdzie mnie gnębią, a dobrze mi tak, do śmierci będę się zadręczać. To jest straszne. Jezus nie mówi, wy grzesznicy czy słabi, naiwni, zadręczajcie się. Nie, co innego, nawracajcie się. No to jest droga do świętości, radości. Nie zadręczaj siebie, choćbyś miał diabelską przeszłość. Nie zadręczaj siebie, bo dobijasz Boga, nie tylko siebie i bliskich. Druga skrajność to jest pobłażanie sobie. To pierwsze zadręczanie siebie bywa i u kobiet i mężczyzn. Natomiast pobłażanie sobie to raczej tylko u mężczyzn. Rzadko spotykam kobietę, która sobie pobłaża poważne zło, a mężczyzn spotykam dużo. Jakiś mi mówi typowy student, przysiedzę, ja nadrobiłem w życiu to, co ksiądz mówi, wszystko jest i krzywdziłem siebie i krzywdziłem innych, no przyznaję mocno i dawałem się krzywdzić, potem już w mojej głupocie, naiwności z kolei, ale ja sobie wszystko przebaczam. Bóg jest miłosierny, przebaczam i ja sobie przebaczam. Wtedy pytam, a zmieniłeś się, tu i teraz kochasz i wiążesz się tylko z tymi, którzy kochają? Nie, no proszę księdza, nie przesadzaj, mniej więcej dalej tak żyję jak żyłem, ale sobie przebaczam. I to i tak marnie zginiesz. I tak marnie zginiesz. Bo Jezus do tych, którzy ciężko grzeszyli, nie mówili, uwierzcie w moje miłosierdzie. Nie mówił, przebaczcie sobie, tylko mówił, nawracajcie się. I w związku z tym, na czym polega dojrzałość w pojednaniu ze sobą, jeśli to nie jest ani zadręczanie siebie za złą przeszłość, ani pobłażanie sobie, no to jest to, co najtrudniejsze. Mianowicie przebaczam sobie nawet najbardziej diabelską przeszłość pod jednym warunkiem, że to jest przeszłość, że to nie jest teraźniejszość. Czyli tu i teraz się nawróciłem. Przebaczenie, miłosierdzie od Boga, od ludzi, od samego siebie do samego siebie nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Nigdy. Jeżeli moja teraźniejszość jest zła, jeśli dalej za mało kocham, czy w ogóle nie podzielę miłości bliskim, jeśli dręczę, upijam się, cudzołożę i cokolwiek innego, jeśli tu i teraz robię coś złego, nie wolno mi liczyć na miłosierdzie, ani nawet własne, na przebaczenie. Mam się radykalnie nawrócić. Powtarzam, przebaczenie, miłosierdzie Boże, bliźnich moje jest tylko lekarstwem na przeszłość, nie na teraźniejszość. Jedynym lekarstwem na złotraźniejszość jest natychmiastowe nawrócenie. Nawracam się, wracam do Boga, do Bożych kochających ludzi, do bliskich, sam niesamowicie kocham jak nigdy w życiu i wtedy sobie przebaczam moją przeszłość, ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. I ostatnie pojednanie z bliźnimi. Tu dwie sytuacje. Jak krzywdziłem Ciebie lub Ty krzywdziłeś mnie. Najpierw to pierwsze. Jak krzywdziłem Ciebie? Co mam zrobić, żeby mieć szansę na pojednanie z Tobą, krzywdzoną osobą? Po pierwsze mam się pojednać się z Bogiem i ze sobą, nawrócić się i tu i teraz kochać. To jest pierwsze, inaczej nie dam sprawy z Tobą. Po drugie, przychodzę do Ciebie, ja, który już teraz kocham, ja ekskrzywdziciel, teraz już kochający, i opisuję grupy win. Krzywdziłem Cię na przykład żoną tym, czy mężu, czy synu, czy córko, czy mamę, czy tato. Krzywdziłem tym, bez szczegółów, ale wszystkie grupy win, żebyś wiedziała, że do mnie wreszcie doszło. Przychodzę, bo kocham, ja nie sekundy wcześniej, zaczynam od opisania grupy krzywd, które Ci wyrządziły. Nie tak ogólnie powiem, bywało różnie przeważnie. Konkretnie krzywdzę się tym, bez szczegółów, a nie ogólnika, ani szczegóły, znowu tu żadnej skrajności. Po trzecie, szczerze przepraszam, ze łzami w oczach. Mężczyzna może paść na kolana przed kobietą, bo to oczywiście nie. I po czwarte, wynagradzam. Nie obiecuję wynagradzenia, tylko wynagradzam. Jeśli Cię na przykład żoną oczerniałem, żeby usprawiedliwiać moje błędy, chcę sobie usprawiedliwiać, to zanim do Ciebie wszedłem już z miłością nawrócony, poszedłem do moich rodziców, do Twoich, do krewnych, znajomych, rodzeństwa, wszędzie odszczekałem to, co Cię oczerniałem. Jeśli Cię okradałem w ten czy inny sposób, to już na Twoje konto przelałem najwyższą kwotę, jaką w tym momencie mogę. Choćby to własny był czas, ale najwyższa kwota, jaką mogę. Już przelałem, zanim do Ciebie przyszedłem. Żadna wiedzanka z zasadki. Jeżeli okłamywałem, przychodzę teraz, może wcześniej napisałem list i odszczekałem przed Tobą wszystkie kłamstwa, przepraszam, taki twardy język, a jeżeli okazałem, biłem, poniżałem, przychodzę promieniując z czułością, delikatnością. Może nareszcie nawet nie dać dotknąć, tam dłoń może dotknąć, masz prawo, ale widzisz we mnie już chodzącą miłość, czułość. I nawet wtedy nie powiem przebacz mi, nawet wtedy. Od razu ostrzegam, że najbardziej diabelskie jest sytuacja, w której ja Cię krzywdziłem, a teraz przychodzę do Ciebie i mówię, przebacz mnie, na przykład żona czy mężu. To byłoby diabelskie bezczelne. Nic od Ciebie nie mam prawa żądać, ani choćby prosić, mam zrobić to, co do mnie należy. Przychodzę nawrócony, ani sekundy wcześniej, opisuję winy, żebyś wiedziała, szczerze przepraszam i wynagradzam. Nie obiecam nic sobie. Wynagradzam, część wynagrodziłem, zanim do Ciebie przyszedłem. Już to do Ciebie doszło. I nawet wtedy, powtarzam, nie mówię, nie proszę, przebacz. Nie mnie żądam, ale nie proszę. No jeśli powiesz, no to widzę twoją radykalną zmianę, mogę ci przebaczać, co on przeżył. No ci wycałuję prosto, wreszcie. I nasze pojednanie osiągnie pełnię. Ktoś powie, jak ta osoba, i tak się nie przebaczy. To ty masz problem, nie ja. Ja już jestem na drodze świętości. Muszę nawet pojednać z Bogiem, sam ze sobą. Czyli z miłością, opisałem winy, przeprosiłem, wynagradzam, jestem święty. Jezus mnie nie spyta, jak będę na końcu doczesności, czy mi przebaczył ktoś, kogo krzywdziłem, tylko czy się nawróciłem i kocham. Jeśli tak, to po prostu to nie wręcz jako święty. Teraz jeśli ty, ja spełnię warunki, a ty nie przebaczysz, to ty jesteś w kryzysie teraz, nie ja. I ostatnia rzecz, ty byłeś krzywdzicielem moim, czy może jeszcze jesteś, a jestem krzywdzony, odwrotna sytuacja. No i to jest najczęstsze w tej grupie i w każdej innej grupie. Najczęściej do duszy chodzą ludzie ci, którzy są krzywdzeni, a nie ci, którzy krzywdzą. Jeśli nawet krzywdzą, to jest na drodze nawrócenia. Bardzo rzadko jest ktoś, kto dalej jest raniem diabelskim, albo to przychodzi tutaj. To jest rzadko. Więc tutaj jest najwięcej krzywdzonych. Każdy z nas też krzywdził innych i sam siebie, tylko że w innych proporcjach. Natomiast zwykle tu obecnie jesteśmy o wiele bardziej krzywdzeni niż krzywdzicielami jesteśmy. Teraz co mam zrobić w tej sytuacji drugiej i częstszej? Jestem krzywdzony. Otóż po pierwsze mam kochać dalej krzywdziciela, bo miłość jest za nic, miłość jest bezwarunkowa. To, że mnie krzywdzisz, to, że kocham Ciebie, nie daje Ci prawa, żebyś mnie krzywdził, jeśli nie krzywdzę się w ramię, rozumiem jeszcze. Natomiast nie przestaję Cię kochać. Bo miłość, Bóg mnie kocha za nic, bezwarunkowo i ja takiej miłości się uczę, albo nie ma, bo innej nie ma. Więc kocham Ciebie, na przykład zdradzający mężu, zdradzającą żoną, czy dręczący mnie synu narkomanie, kocham Cię nadal. Być może nie mam nawet jak zakomunikować, ale Cię kocham, ja w sercu wiem, Bóg wie. Tobie może nie mam jak mówić nawet, bo jak jesteś u kochanki, to przyjaciół powiedz, że Cię kocham. Czy jak synu narkomanie nas bijesz, rodziców, ale to już nie powiem, że Cię kocham, to już jeszcze bardziej bił, bo będziesz myślał, że jesteśmy głupi, a nie jesteśmy głupi, więc kochamy, a nie komunikujemy nawet, ale kocham Cię nadal. Po drugie, nie mszczę się. Uczeń nie widzę, że nigdy nie jest. Ty zdradzasz, ja nie zdradzam. Ty kłamiesz, ja nie kłamię. Ty podnosisz rękę, ja nie podnoszę. Bronię się, bo wzywam policję, ale nie podnoszę ręki na ciebie. I tak dalej. Nie mszczę się. Po trzecie, w sercu, to jest strasznie ważne, w moim sercu nic ci na razie nie mówiąc. Przebaczam ci minione krzywdy. I tylko minione, te, które się już stały, żeby nie rozdrowywać rany. To jest dla mnie dobre. I ten po czwarty, jeśli się nie zmieniasz, nadal jesteś w kryzysie, próbujesz mnie krzywdzić, to tu i teraz się broni. Tu i teraz się nie pozwolę krzywdzić. Jeśli kłamiesz, demaskuję to. Jeśli zdradzasz, wyrzucam cię z domu. Sprawy separacji, też mówię przewodniczący, separacja, alimenty i tak dalej. Jeśli dręczysz na inne sposoby, upijając się, siedząc przed telewizorem, siedząc przed komputerem, okazując agresję, tysiące innych sposobów. W każdym razie łamiesz przysięgę małżeńską, bo nie okazujesz miłości, bo coś innego, to się przed tobą stanowczo bronię, upominam najpierw, potem bronię stopniowo, aż musi być skuteczna obrona, aż do separacji małżeńskiej łącznie. I jeśli ty się nadal, mimo tej mojej stanowczej obrony, nie zmieniasz, to na razie mi pozostaje tyle. Czyli kocham cię nadal, nie bardzo mam jak zakomunikować, ale kocham, po drugie nie mszczę się, po trzecie w sercu ci przebaczam minione krzywdy, nie rozdrapuje ran, ale ci nic o tym nie mówię, że ci w sercu przebacza. I tu i teraz się stanowczo bronię. Bezwzględnie. Ja nie krzywdzę, jestem nawrócony, ale też nie pozwolę się krzywdzić. Uczę się mądrością Jezusa. No jak się pozwalam krzywdzić, to ci pomagam być i pójść do piekła. Ci pomagam chcący, żebyś był jeszcze większym dramie. To żadna miłość. To tylko bezlitosna naiwność chciałbyś być. I dla mnie bezlitosna i dla ciebie. Bo ty nie zadręczasz, ale ja ci pomagam iść do piekła. Bez sensu. Jeśli któregoś dnia, ostatnim zdaniem, przyjdziesz przemieniony, może także dzięki mojej stanowczej obronie, może także dzięki mojej twardej wreszcie miłości, tak jak z tym anotatem, zaczniesz wreszcie ty cierpieć, ja jeszcze bardziej, ale to nie wiesz na razie, jeszcze bardziej cię kocham, ale ty, najważniejsze, żebyś ty zaczął cierpieć, krzywdzić siebie, bo tylko to ci może otworzyć oczy, bo tylko na to możesz zareagować. Czy tam Bóg do ciebie dotrze inaczej, to już jest wszystko naraz, ale stanowcza obrona na pewno tutaj pomoże. W każdym razie, jeśli przyjdziesz do tego dnia przemieniony i spełnić te warunki, które ja mam spełnić, kiedy się nawracam, pojednany z Bogiem, pojednany z samą sobą, promieniący miłością, przyjdziesz i opiszesz Twoje winy, które mi wyrządziłeś, już kochający, szczerze przeprosisz, wynagradzasz, nie obiecujesz, tu już wynagrodziłeś za uprzejmość po części, dalej wynagradzasz, to wtedy ci powiem, ja nie sekundę wcześniej, na przykład mężu, żoną, a ja ci już, na przykład mężu, a ja ci już dawno przebaczyłam w sercu i teraz ci to mówię. A kiedy mi przebaczyłaś? No, 1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu w Częstochowie u księży Rafała i Norberta, mszy na zakończenie rekolekcji. A można na przykład w tym przypadku powiedzieć, kiedy 1 grudnia 2019, a teraz jest żoną na przykład 14 kwietnia 2028, prawie 9 lat minęło i dziś mi dopiero mówi, żeś mi 9 lat temu w sercu przebaczyła? Tak, bo dopiero dziś mężu spełniasz warunki, by się o tym dowiedzieć. Dopiero dziś spełniasz te warunki, co Jezus wylicza przy powieściu dłużniku. Dłużnik przyszedł do wierzyciela, padł na kolana, opisał winę, uznał konsekwencje, ktoś mnie wsadził do więzienia dożywotnio, ale jeśli mi dasz szansę, będę ci wynagradzał, wraca, bo od razu nie mogę, jeśli dasz szansę. I wtedy, ale ani sekundy wcześniej, wierzyciel cały był udalował, ale ani sekundy wcześniej. Kiedy ojciec przebaczył miłosiernemu synowi, gdy syn się nawrócił, wrócił, uznał prawdę sobie, zrzeszył się Bogu, tobie, nie jestem godzien i tak dalej, uczynię najemnikiem, nie daj mi jeść, coś tam, ponoszę wszystkie konsekwencje, ale chcę być blisko ciebie i pokochać. Wreszcie do mnie doszło, ja już ciebie też, tato, wreszcie zaczynam kochać. Wtedy ojciec urządza święto i ani sekundy wcześniej. Nie wymawia synowi nawet jedno zdanie przeszłości, ale okazuje miłosierdzie i urządza święto, gdy syn się nawraca. I ani sekundy wcześniej, inaczej byłby naiwny, ani miłosierny. A to jest zupełnie co innego. Więc jeśli, i teraz na koniec, jeżeli jakiś ksiądz wam będzie gdziekolwiek, no nie w tej parafii, ale jakiś niedouczony ksiądz w innej parafii, będzie wam mówił, jest a na innych mszach, jest adwent, idź, są rekolekcje, idź się pojednaj, nawet z tym, który cię krzywdzi, to idźcie do zakrystii, zróbcie awanturę. Tam można być agresywny, pozwala, na moją podziałać moralną. Zróbcie awanturę księdza cały kościół, żeby nic przeszedł. Nie ksiądz głupstw nie gada. Jak ksiądz może uczyć się pojednać z krzywdzicielem? Czy ksiądz nie czyta Ewangelii? To krzywdziciel ma się nawrócić i przyjść do mnie, spełnić warunki, przeprosić, opisać winy, wynagrodzić. Dopiero mu powiem, że przebacza. Czy ksiądz, księży taki czy owaki nie czyta nigdy Ewangelii. Więc wychowujmy też księży. Jak ja to mówię 20 lat do księży, to do niektórych dociera, do niektórych nie. Jako świecki powiem, to do wszystkich dociera. No, taka jest nasza ludzka natura, także kapłańska. Więc nie dajmy się manipulować w cokolwiek innego niż to, czego uczy Jezus. Pojednajmy się z Bogiem. Ty Boże, jesteś niewinny. Zawsze mnie kochałeś i zawsze masz rację. Pojednajcie się sami ze sobą. Przebaczcie sobie nawet najstraszniejszą przeszłość. Kiedy to jest przeszłość, macie piękną teraźniejszość. Jeśli się z kogoś krzywdzili, przyjdźcie kochający już. Opiszcie winy, przeproście, wynagradzajcie. Kiedy ktoś was krzywdzi, kochajcie dalej, nie za bardzo komunikując, nie mścicie się, przebaczcie w sercu krzywdy minione, tu i teraz się brońcie, a jak przyjdzie nawrócony, wtedy urządzicie święto. I ani sekundy wcześniej.